Aleluja, chwała Panu. Kochani bracia i siostry, będziemy czytać list do zboru w Sardes. Chwała Panu, że mówi do nas wyraźnie, pokazuje nam, czego nam dzisiaj potrzeba, ażeby iść dalej. I dobrze było wczoraj zobaczyć, że jest postęp. Chciałbym jeszcze zobaczyć, tutaj widzimy zarys, jest to prorocki rozwój Kościoła w Księdze Objawienia. Zrobiliśmy ten wykaz kilka lat temu. I myślę, że to będzie pomoc dla nas, mimo, że wiemy, co Pan dzisiaj do nas mówi, to jednak dobrze przypomnieć sobie historię. Kiedy Pan zaczął budować swój Kościół? Na początku była bardzo, bardzo dobra sytuacja, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, że Kościół zaczął się bardzo dobrze, ale dalszy rozwój Kościoła nie szedł do góry, tylko na dół. Widzimy tutaj na tym wykresie zbór w Efezie. Na początku zaczął dobrze, ale zaczął się skłaniać na dół. Oni stracili pierwszą miłość. I to był dowód dla Pana, dowód, że on opuścił, zrzucił swój świecznik. Smyrna dalej schodziła na dół i Pergamon, bo Kościół w Pergamonie poślubił świat. I to były bardzo złe rzeczy, bo w świecie ma swój tron diabeł, szatan. Świat i Kościół nie mają nic ze sobą wspólnego, ale wróg poprzez swoją chytrość spowodował, że Kościół poślubił świat. I to był upadek wielki. Ale największy upadek widzimy w tym takim najgłębszym miejscu, to była Tiatira. To był czas rzymskiego katolicyzmu. Osiągnęło swój najgłębszy stan. I to była ciemność. Kościół stał się czymś, czego nie można opisać słowami. Oni ofiarowali bałwanom ofiary. Izabel była i tam osiągnęła głębokości szatana. Jeżeli to jest w Kościele, to naprawdę jesteśmy na samym dole. I widzieliśmy, że Tiatira ma związek z nami. My potrzebujemy Pana, który ma oczy jak płomień ognia i nogi jak miedź błyszcząca. I Pana, który nas sprawdza, nasze wnętrze. On musi mówić w Kościele, nie Izabel czy jacyś prorocy, ludzie, tylko Syn Człowieczy, Syn Boga. I dzisiaj popatrzymy, przeczytamy o Kościele w Sardes. I początkiem tego Kościoła był 1517 rok i to pokazuje, że Bóg chce odnowić Kościół. Chce mieć z powrotem, odnowić i chce mieć swój Kościół. Czas Tiatiry było 1000 lat ciemności i Pan pozostawił ten Kościół w ciemności. Bóg nasz jest Bogiem odnowy. On chce mieć Kościół pełen chwały. On nie będzie, nie zaprzepaści swojego planu, nie zrezygnuje z swojego planu. Jeżeli wróg przyjdzie i zechce zniszczyć Kościół, to Bóg nie zrezygnuje z planu. za czasu Sardes Bóg zaczął odnawiać swój kościół. Tak jak czytamy, że Sardes, imię Sardesu znaczy resztka oddzielona, odnowiona. Bóg odnawia. I Pan często mówi, oto czynię nowym. I w XVI wieku Pan zaczął wielkie rzeczy robić. Znamy Marcina Lutra i Pan zaczął z nim odnawiać kościół. I pierwsze, co zrobił, to zaświecił światło w ciemności i jego słowo otworzył dla innych. Wiem, że szatan chce zamknąć Słowo Boże, żeby nikt nie mógł go przeczytać, ale wtedy Sardesem Pan otworzył Słowo, żeby każdy go poznał, je poznał. To były początki odnowy. Chwała Panu za światło Jego. Jeżeli popatrzymy na historię, to u nas też na początku było początek bardzo dobry. Jeżeli Pan coś odnawia, to jest świeże, pełne mocy, pełne chwały. Ale niestety, tak jak widzieliśmy na wykresie, że Sardes, wprawdzie linia szła do góry, ale nie całkowicie do góry. W historii wiemy, że Bóg chce odnowić, ale wierzący nie szli dalej. Bóg chciał odnowić, ale Sardes już był dalej niż Tiatyra i to, co Bóg zrobił, to był tak jakby postęp, ale jednak były pewny stopień do góry, ale jednak zatrzymał się na pewnym stopniu. Bóg zaczął od Lutra i do dzisiaj ta linia jeszcze jest od reformacji. W tej chwili widzimy wiele denominacji, wiele grup, wiele podziałów. Jest bardzo wiele grup. Bóg pokazał nowe rzeczy, ale wierzący zatrzymali się w miejscu. To widzimy w zborze w Sardes. W wersecie pierwszym Pan mówi ten, Ty masz imię, że żyjesz, jesteś umarły. Bądź czujny, utwierdź, co jeszcze pozostało, co jest bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. To był pierwszy, drugi objawienie 3, 1, 2. Pan powiedział, uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem, ale nie są jeszcze doskonałe. To nie jest dobrze. To jest, tak wygląda nasza historia. Pan zaczął coś nowego, ale zbór w Sardesie zatrzymał się. I na koniec mieli uczynki, ale to były martwe uczynki. Pan mówi, znam Twoje uczynki. I masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I to niestety w tej chwili jest taki stan ludu Bożego. Ludzie wierzący zatrzymali się. Z czasem uczynki są martwe. Wchodzi tradycja i ludzkie mniemania, przyzwyczajenia. I w końcu Kościół starzeje się. dzisiaj jest wiele wierzących, którzy pamiętają, którzy trzymają się lutra, mimo że on już jest, że dawno umarł. Ale my wierzący bardzo chętnie trzymamy się starego. To, co Pan wcześniej zrobił. I wynikiem jest śmierć. Życie Pana chce wzrastać. Pan chce z nami iść dalej do przodu. Pan nie tkwi ciągle w jednym miejscu. Pan jest żywy i Pan porusza się. I taki musi być Kościół. Pełen życia. Jak widzieliśmy w złote świeczniki, to był świecznik, ale to było drzewo migdałowe. Widzimy piękne drzewo, które ma owoc. Jest to żywa natura. Bóg chce pokazać, że Kościół musi być w zmartwychwstaniu. Jeżeli Pan ma życie, to takie życie musi mieć i Kościół. Złoty świecznik, który świeci, który jest pełen życia i zmartwychwstania. Ale straszne jest, jeżeli Kościół jest taki jak w Sardes. Może Pan mówi, masz imię, że żyjesz. Może to imię jest dobre, ale pytamy się, jaki jest stan tego zboru. To jest największe pytanie, jaki stan jest w zborze. Kiedyś mówiliśmy, Kościół w Stuttgarcie, Kościół w Karlsruhe, w danej miejscowości. To było bardzo ważne, imię było dobre. Ale jaki to był Kościół? Jaki stan tego Kościoła był? Dla Pana jest bardzo ważny stan Kościoła. Jeżeli Kościół jest martwy, to myślicie, że Pan się cieszy z tego? Że chociaż jest imię, że chociaż są uczynki. Ale co Pan może zrobić z martwym Kościołem? Kościół jest oblubienicą Pana. Jest nie tylko złotym świecznikiem w zmartwychwstaniu, ale jest oblubienicą. Co Pan ma zrobić z martwym Kościołem? Nikt nie poślubiłby martwej oblubienicy. Ale my czasami nie możemy zobaczyć, czy jest życie, czy jest śmierć w Kościele. Pan mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To nie jest ważne, jakie mamy imię, ale ważne jest, jaki jest nasz stan. Co nam daje, jeżeli jesteśmy umarli? Nas nazywają niebiański Jeruzalem. Co nam da imię, jeżeli będziemy niebiańscy i niebiańskim Jeruzalem? Jeżeli będziemy martwi. Imię nie decyduje o Kościele, tylko stan. Jeżeli Kościół umarł, zatrzymał się, to jest wielki problem. Dlatego pytajmy Pana, jaki jest nasz stan. Nie musimy patrzeć na innych. Musimy na siebie patrzeć, jacy my jesteśmy. Ile życia jest w Kościele? Ile życia zmartwychwstałego? Czy to jest drzewo migdałowe jeszcze w dalszym ciągu? Czy widzimy kwiaty? Czy widzimy życie? A może jest już częściowo umarły. Musimy pytać. Pan jest naszą głową i jest żywym i mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Pan przyszedł, żebyśmy mieli pełnię życia. w obfitości. Czy mamy w obfitości życie, czy właśnie ledwo żyjemy? Dlatego Sardes ma z nami wiele wspólnego. Jeżeli jesteś umarły, to i twoje uczynki są do niczego, a to nie jest dobre. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze z Panem u celu i staniemy w miejscu, nie pójdziemy dalej, to będzie wielki problem. Pan przedstawia się jako ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Zobaczyliśmy już takiego człowieka w objawieniu 1. I Pan przedstawia się każdemu kościołowi w taki sposób, czego potrzebuje Kościół. Sardes potrzebował takiego Pana, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Dlaczego? Bo tylko duch ożywia. Pan powiedział 63. Duch, który ożywia. Ciało nic nie daje. Jeżeli w kościele są martwe uczynki i kościół zatrzymał się, to jest jeden sposób, żeby ożywić. Potrzebujemy Ducha Bożego, Pana. W objawieniu 1 zobaczyliśmy, że nie tylko Duch Święty jest, ale tutaj widzimy, to jest 7 duchów bożych. Chwała Panu. 7 duchów bożych. To nie znaczy, że to jest 7 różnych duchów, że to jest jakiś wzmocniony duch. Nie. Liczba 7 pokazuje ukończenie, doskonałość. Bóg stwarzał świat w ciągu 7 dni i ukończył. Mamy 7 złotych świeczników i też pokazuje pełnię ludu Bożego. I 7 duchów bożych pokazuje Ducha Świętego, Jego bogate zaopatrzenie, żebyśmy otrzymali doskonałość. Teraz potrzebujemy takiego Ducha w tym czasie, w którym teraz żyjemy. Nauczmy się cieszyć się tym. Cieszmy się 7 duchami bożymi. Bóg nie tylko daje trochę życia. Pan chce zaopatrzyć nas całkowicie. Tak jak Paweł Filipian 1 pisze, bogate zaopatrzenia w ducha potrzebujemy. W Ducha Świętego. W objawieniu 1:4 czytamy też, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, od 7 duchów, które są przed jego tronem. Tu już widzimy 7 duchów. I w Sardes też czytamy o 7 duchach, dlatego że zbór w Sardes jeszcze nie był doskonały. I to jest ważne dla nas dzisiaj. My chcemy otrzymać doskonałość. Mówiliśmy o przyjściu Pana. Mówiliśmy o doskonałości, o dojrzałości. Ale też jest niebezpieczeństwo, że zatrzymamy się w miejscu. Może nie dzisiaj, jutro, ale może przyjść, żebyśmy nie byli zadowoleni ze starego, co Pan wcześniej czynił. Jeżeli tak będzie, to my przestaniemy patrzeć na Pana i wynikiem będzie śmierć duchowa. Potrzebujemy 7 duchów Bożych w pełni Ducha Bożego, aż tak długo, aż dojdziemy do celu. Gdzie jest 7 duchów? W objawieniu czytam, że są przed tronem Bożym. Są tam, dokąd my chcemy dojść. Myślę, że każdy z nas pragnie tego. Pragniemy tego, ażebyśmy byli pierwocinami, które stoją przed tronem Pana, razem z Panem. Żebyśmy mogli z Panem panować. Naszym celem jest pójść do tronu Bożego. I 7 duchów są przed tronem Boga. Bo duch, 7 duchów chce nas poprowadzić do tronu. W objawie 4:5 czytamy: z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów Bożych. Objawienia 4:5. Widzimy 7 ognistych pochodni. To jest 7 duchów Bożych. Potrzebujemy takiego ducha. W Rzymian 12:11. Nie, w gorliwości nie ustawając, płomieni duchem, Panu służcie. Amen. Pan chce, żeby Kościół był gorliwy. Nie powinniśmy ustawać w służbie dla Pana. Potrzebujemy 7 duchów Bożych. Bądźmy gorliwi w modlitwie. Prośmy Pana o 7 duchów. Niech Pan da nam zaopatrzenie po to, żebyśmy mogli iść za Panem. Prośmy Pana o życie dla siebie i nie tylko dla siebie, dla wszystkich. Znamy na pewno Eliasza i Elizeusza. Eliasz został porwany przez Boga i był prorokiem, który znał Boga, ale zanim został porwany, powiedział do Elizeusza, powiedział swoje pragnienie. Druga Królewska
2:9.
Druga Królewska 2:9. Eliasz powiedział do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić. Może byśmy chcieli ducha, ale Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadnie w udziale 2/3 twojego ducha. To było dobre pragnienie. Może myślimy, że objawienie jedno czy drugie to wystarczy. Więcej nam nie potrzeba. Ale Elizeusz powiedział: daj mi w udziale 2/3 Twojego ducha. Może Elizeusz myślał, że to wystarczyło mu. Ale Bóg dał jemu to, o co prosił. My też powinniśmy Pana w taki sposób prosić. Cieszymy się, że Pan nam dał wiele rzeczy, ale to jeszcze nie wystarczy. Bo dzieła Pana, plan jeszcze nieukończony. I jak możemy zatrzymać się, być zadowoleni tym, co do tej pory zobaczyliśmy? Nie wolno nam tego uczynić. Prośmy Pana, żeby Pan dał nam 7 duchów. Dał nie tylko troszkę życia, ale daj nam życie w obfitości. Daj, żeby nasze serca płonęły jeszcze więcej. Daj, żeby Twój świecznik jasno świecił i był takim drzewem migdałowym, żywym drzewem. Niech Kościół, w którym jesteście, był takim żywym drzewem migdałowym, pełnym życia. To dobrze, jeżeli tak będzie. Nie bądźmy zadowoleni z tego, co już otrzymaliśmy, tylko prośmy o więcej. I dlatego ważne jest, co Pan powiedział, Mateusza 5:3. Czytamy: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Amen. Jeżeli nie będziemy ubogimi w duchu i będziemy bogaci, to wtedy nie doświadczymy 7 duchów. Ale niech Pan da nam ubogiego ducha, żebyśmy pragnęli więcej. Nie bądźmy zadowoleni z tego, co Pan już dokonał, pokazał. My chcemy więcej od Niego. Pan mówi o Królestwie i powiedział to pierwsze zdanie: bądźcie ubodzy w duchu. Jeżeli nie będziemy ubogimi w duchu, to wtedy skończymy tak jak Sardes i w końcu Pan powie: wasze uczynki są dobre, ale jeszcze niedoskonałe. Dlatego prośmy Pana o ubogiego ducha, ażebyśmy mogli doświadczyć 7 duchów Bożych. Objawienia 5, werset 6, druga część. Baranek miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I my też tego potrzebujemy. 7 rogów potrzebujemy i 7 oczu. Rogi pokazują całkowite zaopatrzenie w moc Pana, żebyśmy mogli iść dalej i otrzymać dojrzałość. Pan musi nam pokazać, jak mamy iść. On ma 7 oczu. Nie wiem, co będzie jutro, ale Pan ma 7 oczu. On zna drogę dla nas do celu. Musimy pójść za Nim, dokąd On idzie. Co nam objawienie 14:4. Tutaj czytamy o pierwociny. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami. Są bowiem czyści, Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. W ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Widzimy, że pierwociny idą, podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. I my musimy też takimi ludźmi być. Pan nie stoi w miejscu. Może myślimy, że o, to jest Kościół i tutaj pozostanę. Kiedy Pan mi kiedyś pokazał Kościół, to Pan pokazał mi Chrystusa i Kościoła, też powiedziałem Panu, że ja chcę tu zostaną, obojętnie co się stanie, zostaną aż do końca. Nawet jeżeli mają mnie wyrzucić, to i tak tutaj zostanę. Ale Pan pokazał jednak, że Kościół nie jest czymś nie stałym, co się nie rusza, tylko Kościół jest żywy i podąża za barankiem. Jeżeli chcę być wspaniałym Kościołem dzisiaj, która idzie do końca, to wtedy musimy podążać za barankiem, dokąd idzie. Jeżeli baranek idzie dalej i chce pokazać nam coś nowego, to musimy iść za nim. To jest straszne, jeżeli baranek pójdzie do przodu, a my pozostaniemy w tyle. Ale wielu doświadczyło tego. Byliśmy w miejscu, gdzie przez wiele lat było bardzo dobrze, było życie Pana, był ogień, duch był. Ale kiedyś to się wszystko skończyło i Pan poszedł dalej. Pan pokazał nowe rzeczy. I my zobaczyliśmy, co się stało. Dlatego powinniśmy być ubocy w duchu. I ciągle być otwarci na nowe rzeczy. Bo Pan mówi, oto ja czynię nowym. On jest różdżką. On chce ciągle nowe rzeczy robić. Tak jak pierwociny śpiewają nową pieśń. Nie starą pieśń, tylko nową. To znaczy, są otwarci na nowe, co Pan im pokazuje. Tak jak lud Boży, oni nie stali w miejscu na pustyni. Nie wiedzieli, dokąd iść i tylko patrzyli na Pana. Wiedzieli, że muszą pójść tam, gdzie idzie obłok. Tak samo i my. My nie wiemy, co będzie jutro, pojutrze. Nie wiemy, dokąd Pan zechce nas poprowadzić. Ale jeżeli chcemy być doskonali i chcemy dojść do celu, musimy podążać za barankiem. Obojętnie, dokąd Pan idzie. Ale najważniejszą rzeczą jest, my idziemy za Nim. Bo jeżeli będzie inaczej, to będziemy w Sardesie, że nasze uczynki będą niedoskonałe. Tak jak Paweł, widzimy to, że Paweł ciągle chciał iść dalej. Filipian powiedział, żebyśmy dokonali nasze uczynki aż do końca. Filipian 3, ja zapominam, co za mną. Sardes ciągle trzymał się tego starego, co było stare. Ale Paweł mówi, zapominam to, co za mną. To nie tylko złe, ale również i dobre. To, co było kiedyś, od Pana otrzymaliśmy, było dobre, ale ja muszę pamiętać o tym, co przede mną i nie trzymać się tego starego, co Pan kiedyś uczynił. Tylko musimy zapominać i podążać do celu. Iść za Panem. Również i w Hebrajczyku, jak czytamy, że powinniśmy dać się przemienić, żebyśmy mogli osiągnąć dojrzałość. My nie chcemy skończyć w miejscu, gdzie był Sardes. Pan daje nagrodę ludziom, którzy byli w Sardes. I Pan mówi o szatach białych. Mówi w 4 wersecie, czytamy, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Objawienie 3:4 i dalej mówi, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. Amen. Chwała Panu za szaty białe. Szaty białe mają kapłani. Białe szaty to są szaty kapłańskie. Jeżeli przeczytamy w drugiej Mojżeszowej 28, to widzimy szaty, które otrzymali kapłani, arcykapłan i kapłani. Wszyscy byli ubrani w białe kwiaty i w białe szaty. Kapłani zostali najpierw oczyszczeni i byli ubrani w białe szaty. Takie było wyświęcenie na kapłanów. To pokazuje sprawiedliwość Pana. My ubraliśmy Pana jako szatę sprawiedliwości w czasie naszego chrztu. Staliśmy się kapłanami. I Pan pokazuje właśnie przez Sardes, że kapłaństwo to jest nasza droga do osiągnięcia dojrzałości. Żeby nas zachować przed śmiercią i pozostaniem w miejscu. Jak my kiedyś spaliśmy, zatrzymaliśmy się w miejscu, to Pan nam pokazał kapłaństwo. I Pan powiedział, jest czas, żebym mógł was ubrać w białe szaty. I cały Kościół tak jakby pobudził do kapłaństwa, do służby kapłańskiej. Ale to była nagroda dla niewielu. To jest tragiczne. Ale doświadczyliśmy tego, że kiedy przyjęliśmy, powiedzieliśmy amen i w tej chwili żyjemy i uczymy się tego, to Pan jest z nami i Pan będzie dalej szedł z nami. Poprzez tą służbę kapłańską Pan nas prowadzi dalej. To jest wspaniałe, to jest właśnie nagroda dla zwycięzców w Sardes. Pan chce ich ubrać w białe szaty i Pan chce, żeby postępowali w białych szatach. My staliśmy się kapłanami i widzimy, czytamy to w objawieniu, w Księdze Objawienia, że jesteśmy królami i kapłanami. Będziemy z Panem panować w przyszłym czasie. Ale powinniśmy postępować, będąc ubrani w białe szaty. Kapłan, służba kapłańska to nie tylko ogranicza się do niedzieli, ale musimy codziennie żyć jako kapłani. I to będzie naszą ochroną, ażeby nie stać się Sardesem. Popatrzmy na namiot przymierza i popatrzymy na te wszystkie przyrządy, które tam są, to zobaczymy, zrozumiemy, że to jest droga do osiągnięcia doskonałości i to jest nasza ochrona przed zatrzymaniem się. Jak widzimy na ołtarzu kadzidlanym, na ołtarzu
całopalnym,
to tak jak dzisiaj na pewno ta służba kapłańska na pewno ucieszyła Ojca. My jako kapłani mogliśmy przynosić Mu ofiary i widzimy, że przez te ofiary Pan zmienia każdego z nas. Jeżeli zechcemy być kapłanami, którzy przynoszą Ojcu ofiary, najlepsze nasze doświadczenia, to na pewno nie będziemy stać w miejscu. W tygodniu szukamy Pana, ażeby, jeżeli ja w tygodniu nie szukam Pana codziennie, to w niedzielę nie będę mieć nic. Ale Pan powiedział, nie przychodź do mnie z pustymi rękami. Pan powołał nas na kapłanów. I dlatego pierwsze zadanie to jest przynosić Ojcu ofiary. Co tydzień. Bo jeżeli zechcę mieć ofiarę żywą, to muszę iść dalej, nie mogę stać w miejscu. Muszę mieć coś, co jest świeże i nowe i żywe. I to jest dobrze, dobrze, że tak jest. Czasami jest, mamy ciśnienie, ale to jest dobrze. Dobrze zobaczyć, że Pan zmienia każdego świętego, który jest kapłanem. Nie tylko ofiara w niedzielę, ale kapłani musieli składać codziennie ofiarę z całopalną. Rano i wieczorem. Dlaczego? Bo ogień na ołtarzu nie mógł musiał ciągle płonąć, nie mógł zgasnąć. Jeżeli będziemy codziennie pełnić służbę kapłańską, szukać Pana rano, Panie, Ty jesteś moją ofiarą całopalną i ja składam na Ciebie swoje ręce, bo chcę płonąć, to Pan daje siebie jako ofiarę całopalną, ażebyśmy się mogli na Nim oprzeć. Uczmy się postępować w białych szatach i idźmy dalej jako kapłani. Niektórzy z nas służą jako kapłani już od 5-6 lat, ale my nie stajemy w miejscu. I nie myślimy, że to jest to, co to wystarczy. Prośmy Pana, żebyśmy mogli dalej wykonywać służbę kapłańską codziennie. Dlatego nauczmy się. Albo kadzidlana, nie, mieć.
Kadzidlana.
Kadzidlana.
Kadzidlany.
Nie. Jak się nazywa to do mycia?
Mydło.
Hmm?
Nie.
Jest tam, gdzie się myje ręce. Nie pamiętam. Kapłani musieli myć ręce swoje. Musieli myć, oczyszczać. I
z lewu.
Nie. Jeżeli to jest po to oczyszczanie, żebyśmy mogli wchodzić do miejsca świętego oczyszczeni. W miejscu świętym widzimy złoty świecznik. Jeżeli my troszczymy się, przygotowujemy i jeżeli modlimy się za innych, mamy społeczność z innymi i przygotowujemy, wlewamy do tego świecznika świeżą oliwę, to wtedy zostaniemy zachowani przed śmiercią. A również chleby pokładne Pan zawsze daje nam pokarm. I na stole tym leżą chleby pokładne i możemy zawsze spożywać, kiedy jesteśmy głodni. Chleby te są świeże i ciągle świeże i nowe. Jest to zdrowy pokarm, który Pan nam daje. Bądźmy głodni nowych rzeczy. Jeżeli zobaczymy, że zaczyna się śmierć, to musimy opamiętać się. Tak jak w Sardys Pan mówi, opamiętajcie się. Wracajmy od swojego zadowolenia, od własnej śmierci. Idźmy do Pana z powrotem i idźmy do tego, który ma 7 duchów Bożych. Idźmy aż do celu. Również przy ołtarzu kadzidlanym powinniśmy iść do ołtarza kadzidlanego, modlić się o spełnienie planu Bożego. Pan powiedział do uczniów, co mieli robić. Pan powiedział, czuwajcie i módlcie się. Jeżeli codziennie będę się modlić i czuwać, to nie zasnę. Chwała Panu za służbę kapłańską. Miejsce najświętsze to my stoimy przed Bogiem. Popatrzmy na chleby kadzidlane. Pan dał nam kapłaństwo, żebyśmy mogli osiągnąć dojrzałość. Chwała Panu za białe szaty w Sardes. Jeżeli pójdziemy z Panem dalej i będziemy wierni, co Pan nam pokazuje, to wtedy razem z Nim będziemy panować z Nim. W objawienia 20 będą panować z Nim 1000 lat. Chwała Panu za kapłaństwo. Dzięki temu możemy się przygotować. I to jest dla nas nagrodą, że Pan nie wymaże naszego imienia z Księgi Żywota. Jeżeli nie przezwyciężymy, to możemy stracić nasze imię będzie wymazane z Księgi Żywota. Nagrodą będzie panowanie wraz z Nim przez 1000 lat. I Pan wyzna imię nasze przed Ojcem, przed swoim Ojcem i przed Jego aniołami. Kiedy Pan przyjdzie, wraz z królestwem. I Pan wyzna imię takich ludzi przed swoim Ojcem i przed Jego aniołami. Opłaca się przezwyciężyć. Dziękujemy Panu za kapłaństwo. Uczmy się tego i idźmy dalej. Jest to wspaniały dar, który Pan nam dał. I dla Pana służba kapłaństwa jest bardzo kosztowna. I tak jak czytamy, będą chodzić ze mną w białych szatach, dlatego że są godni. Idźmy aż do końca, aż do osiągnięcia doskonałości. To jest sprawa życia. To, co jest życiem, musi wzrastać. Nie może się zatrzymać w pewnym momencie, jeżeli chodzi o rośliny, o zwierzęta czy człowieka. Jeszcze więcej, życie duchowe też nie może zatrzymać na pewnym stopniu. I każda żywa istota, jeżeli zatrzyma się, to umrze. A również nasze ludzkie życie. Ja widzę żywe istoty, mam przed sobą, widzę Was.